Beitrag.
Beim Tag der Minderheiten in Allenstein im Juni waren sie die Ehrengäste, die Minderheit der Lemken. Wir haben uns beim Vortrag von und im Gespräch mit Dr. Olena Dutsch-Pfeiffer vom Vorstand der Gesellschaft der Lemken über einige Aspekte schlau gemacht.
Es ist nicht einfach, sich in kurzer Zeit umfassend zur Geschichte und Aktivität seiner Volksgruppe zu äußern. Dr. Olena Dutsch-Pfeiffer hatte auf dem Tag der Minderheiten eine halbe Stunde zur Verfügung. Für Sie als Dozentin für die Kultur der Lemken an der Jagiellonen-Universität ungewohnt, sind doch in der Lehre die Einheiten im Normalfall 90 Minuten lang. Dennoch gelang es ihr, viele Informationen einzubringen. Wer sind also kurz gefasst die Lemken?
Jeżeli chciałabym powiedzieć bardzo skrótowo, co się wiąże z Lemkami najistotniej wyróżniając ich, to przede wszystkim zaznaczę, że jest to najdalej na zachód położona część społeczności wschodniosłowiańskiej. Lemkowie swoją etnogenezą, swoimi kulturowymi związkami, swoją religią przynależą do wschodniej słowiańszczyzny, określani jako Rusini, Rusnacy, Karpaccy, bardzo często.
Das am weitesten westlich angesiedelte ostslawische Volk lebte seit dem 19. Jahrhundert in den Ostbeskiden zwischen den Flüssen San und Poprad. Von Ende 1918 bis Frühjahr 1920 gab es eine Lemko-Russinische Republik. Nach 1945 fiel dieses Gebiet an die Ukraine. Im Rahmen der Aktion Weichsel wurden die Lemken vertrieben, zum Teil bis nach Niederschlesien. Es gibt eine Kooperation mit Lemken in der Slowakei, wie Dr. Dutsch-Pfeiffer in der Aufzählung der kulturellen Aktivitäten betont.
Takich zespołów mamy kilkanaście, czy organizacji, chciałam powiedzieć, zespołów artystycznych jest zdecydowanie więcej. Za chwilę wystąpi zespół Łaskiewoczka, który Państwu się tutaj zaprezentuje. Od 2011 roku to jest też duże osiągnięcie w zakresie języka i możliwości jego rozwoju. Działa internetowe radio LEM FM, które 24 godziny na dobę nadaje w języku lemkowskim. I nie jest to radio tylko rozrywkowe, ale to jest radio, które także ma bardzo mocno zarysowany program tożsamościowy, w którym stara się pewne idee właśnie i historyczne przypominać, propagować literaturę. Stowarzyszenie Ruska Bursa, które zostało reaktywowane z dawnego stowarzyszenia założonego w 1908 roku, podjęła cykl wydawania serii Biblioteka Lemkowskiej Klasyki, a żeby właśnie tych 19-wiecznych pisarzy lemkowskich przypomnieć, żeby nie odnosiło się tylko do współczesności, dlatego że budowanie tożsamości współczesnej w świecie tak bardzo, jak się ogólnie mówi, multikulti, gdzie jest tyle propozycji kulturowych, podtrzymanie jakby modelu tożsamościowego musi sięgać głęboko właśnie w ten rdzeń kulturowy, który wypracował specyfikę i inność kultury. I tak przynajmniej staramy się w swojej społeczności budować tożsamość młodzieży, zwłaszcza dzieci uczonych w szkołach. Dzieje się to różnymi sposobami, ale możliwość nauczania w szkole, możliwość także kontaktu z innymi społecznościami rusińskimi w obrębie właśnie tej wspólnoty karpacko-rusińskiej jest bardzo istotna, dlatego że duże zasilanie kulturowe mamy od Rusinów ze Słowacji, gdzie na przykład funkcjonuje profesjonalny teatr Aleksandra Duszkunowicza w Preszowie, gdzie istnieje paralelna filologia rusińska na tamtym uniwersytecie, więc wymiana studencka, różne programy wymienne są także istotne.
Folkloristische Gruppen, ein eigenes Internetradio, Stärkung des historisch-kulturellen Bewusstseins, Kooperation. Das Fehlen eines helfenden eigenen Staates macht umfangreiche Aktivitäten nötig. Noch wichtiger als bei der deutschen Minderheit ist hier der Erhalt der Sprache.
W szkołach aktualnie jest możliwość uczenia się języka lemkowskiego, z czego skorzystała ta społeczność. W 35 szkołach uczy się ponad 300 uczniów. Mamy osiągnięcie wśród innych mniejszości, można tak powiedzieć, wyjątkowe, dlatego że w 2001 roku nauczanie języka lemkowskiego wprowadzono na poziom uniwersytecki. Na Akademii Pedagogicznej w Krakowie funkcjonuje specjalność kształcąca specjalistów w zakresie języka i kultury lemkowskiej. Jest to jedyna filologia mniejszościowa w tej chwili w kraju.
Dass die jungen Lemken sich nicht nur kulturell, etwa in Folkloregruppen einsetzen, zeigt das Beispiel zweisprachiger Ortsschilder, die in einigen Gemeinden durchgesetzt werden konnten.
Konsekwentne zrealizowanie możliwości wprowadzenia nazw dwujęzycznych miejscowości nie w wyniku sytuacji statystycznej, to znaczy nie w tych gminach, gdzie mniejszość przekracza 20%, bo my takich gmin nie mamy w związku z rozproszeniem, ale tam, gdzie ludność danej miejscowości głosowała, żeby miejscowość miała nazwy dwujęzyczne. Ten program, który doprowadził, że w 9 miejscowościach na Łemkowynie są nazwy dwujęzyczne, jest to osiągnięcie młodzieżowej organizacji Czucha.
Ein Fakt, von dem die deutsche Minderheit in Ermland und Masuren nur träumen kann. Doch trotz des notwendigen einheitlichen Auftritts nach außen gibt es innerhalb der Volksgruppe der Lemken regionale Unterschiede, die mit der geografischen Streuung und den kulturellen Kontakten zu den jeweiligen Nachbarn zu tun hat. Am Beispiel der Trachten etwa lässt sich das zeigen. Farben spielten zwar auch eine Rolle, so Dr. Elena Dusch-Pfeiffer, aber es gab auch andere Merkmale.
U nas zróżnicowanie regionalne, owszem, było. I w strojach próbuje się widzieć wpływy sąsiadujących kultur. Bardzo różniły się na przykład stroje Rusi szlachtowskiej, te najbardziej na zachodzie. One były mocno z elementami góralskimi, ale też miały swoje elementy, na przykład takie wytłaczane materiały z elementami, z motywami kwiatowymi, dosyć charakterystyczne i białe, marszczone bądź plisowane spódnice. I drugi skraj, a jeszcze tam po drodze były na przykład grupa Węgrinów, bo etnograficznie właśnie ze względu na stroje różnicowano, czy nazywano poszczególne grupy. Węgrini z kolei to były się takie jak dubne leluków, oderwane od zwartego niby wyspę tu stanowiące, natomiast łączące się z grupą Rusinów na Słowacji. Bardzo blisko, w związku z czym Węgriny, bo elementy kultury tak zwane węgierskie, dlatego że ten terytorium należało do Węgier. Z kolei komańczański strój, już najbardziej na wschodzie z Komańczy, też ma swoją specyfikę i jest niezwykle barwny. Także to zróżnicowanie w okolicach Ustia Wysowej w strojach żeńskich były koronki. Bardzo znacząco, przynajmniej etnografowie tak to zauważyli, ale lokalnie też to rozpoznawano, były różnice w czurze. Czucha to jest taka płaszcz, peleryna, sukna. I były różnice w tak zwanych torokach, czyli ozdobnych elementach, takich wiszących sznurkach, bądź takich tak zwanych pupkach albo świeczkach z tyłu na tej czurze. I od tego też odkreślałam świczkarę, torokarę, pupczakę. To były wszystko nazwy lokalne, które ze względu na strój dzieliły te grupy.
Das war ein Beitrag über die nationale Minderheit der Lemken. Die Informationen und Originaltöne sind dem Vortrag von und einem Gespräch mit Dr. Olena Dusch-Pfeiffer entnommen, die an der Jagiellonen-Universität in Krakau und im Vorstand der Gesellschaft der Lemken tätig ist. Interview. Piotr Zukowski ist Direktor der Ermländisch-Masurischen Philharmonie, die zum Ende der letzten Saison Engelbert Humperdings Oper Hänsel und Gretel aufführte. Nach Piotr Tschaikowskis Nussknacker ist sie das zweite umfangreiche Projekt, das auf der Bühne der neuen Philharmonie präsentiert wird. Wir haben mit Piotr Zukowski darüber gesprochen.
Hänsel und Gretel von Engelbert Humperding verbinden viele deutsche Liebhaber der klassischen Musik mit der Weihnachtszeit, in der diese Oper oft aufgeführt wird. Warum bekommen wir in Allenstein sie im Sommer zu hören und zu sehen?
Faktem jest, że tradycja wykonywania Jasia i Małgosi w Niemczech jest w okolicach Bożego Narodzenia. U nas Jasie Małgosia coraz bardziej jest znany, ale nie jest to opera taka, którą wszyscy kojarzą, oprócz tytułu i oprócz historii z bajki braci Grimm. Natomiast jest to zdecydowanie historia, która mówi o naszych dziecinnych latach, o marzeniach, o baśni, do której każdy, nie tylko dziecko, wraca i kojarzy mu się z czymś wyjątkowym, ale z dzieciństwa. A że my mamy to święto nasze 1 czerwca właśnie poświęcone dzieciom i to jest taki moment, gdzie podsumowujemy już cały sezon, bo dla nas to jest końcówka roku. Pomyślałem, że to będzie odpowiedni moment. Szczególnie, że święta Bożego Narodzenia dla nas, jako Polaków i większości katolików, kojarzą się faktycznie, no nie z historią Jasia i Małgosi, ale bardziej faktycznie z historią bardziej kolędową, czy z historią narodzin Chrystusa. I dlatego pomysł na te święta i na tą okazję będzie inny w tym grudniu i to będzie następna propozycja, którą również zaproponuję.
Zu Weihnachten etwas Neues, Hänsel und Gretel zum nächsten Kindertag in einem Jahr. Es wird sich lohnen, immerhin waren sämtliche Vorstellungen restlos ausverkauft. Warum zeigt die ärmländisch-masurische Philharmonie aber die Oper eines deutschen Komponisten zu einem deutschen Märchen?
Jest wiele historii przelanych faktycznie przez kompozytorów polskich, czy nie tylko polskich, na nuty i opowiedziane faktycznie w formie opery, czy jakiejś tam innej formy wokalno-instrumentalnej. Ale wiele lat temu ja pierwszy raz spotkałem się z Jasiem i Małgosią w Stanach Zjednoczonych, kiedy byłem dyrektorem festiwalu operowego i właśnie tam udało mi się w ogóle poznać tą operę. To było z 12-13 lat temu i zakochałem się w tej muzyce. Stwierdziłem, że jest to coś, co każda osoba powinna chociaż raz w życiu wysłuchać i poznać, w jaki sposób właśnie kompozytor niemiecki przelał tą przepiękną opowieść na nuty partytury, bo zrobił to w wyjątkowy sposób. Bardzo, ale to bardzo trudny dla orkiestry, bo faktycznie nie każda orkiestra może sobie poradzić z tą partyturą, bo jest bardzo trudna. Ale jak już sobie poradzi, jak zagra to pięknie, to każda osoba słuchająca nie wyobraża sobie, żeby tej muzyki nie było wokół tej historii, bo jest niesamowicie, można by powiedzieć, filmowa. Jest taka wprowadzająca w nastrój, jak oglądamy stwory lasu, to słyszymy ten las, jak on huczy, jak on straszy, jak słyszymy trzaskające drzewa. Jak przechodzimy do domku piernikowego, to czuje się ten lukier czy słodycz płynący z muzyki. Wspaniale napisana partytura, wymagająca bardzo dla głosów, czyli ja tutaj mogłem również sięgnąć po wspaniałe głosy polskie. Robiliśmy to po polsku, nie po niemiecku w oryginale, ale ze zrozumiałego względu, żeby dokładnie każde i dziecko i dorosły mógł zrozumieć treść i żebyśmy mogli dotrzeć z treścią w bardzo prosty sposób. Myślę, że to jest jedna z takich właśnie oper napisana przez niemieckiego kompozytora, którą musimy pokazywać jako muzycy, bo jest po prostu arcydziełem i ja ją porównuję z największymi operami napisanymi przez Verdiego, Mozarta czy Pucciniego. Jest to absolutne arcydzieło i dlatego ją pokazuję w Olsztynie.
Ein deutscher Hörer von Hänsel und Gretel erkennt viele Melodien. Den Abendsegen, Brüderchen, komm, tanz mit mir, ein Männlein steht im Walde. Hat Engelbert Humperdinck sie geschrieben oder hat sie nur bekannter gemacht?
To znaczy oczywiście, jak wielu kompozytorów, prawda, zapożycza czasami niektóre cytaty i przekłada je na swój język muzyczny, ale świadomie robi to, bo od razu to powoduje pewne wspomnienia. Każdy, jak słyszymy, wielu kompozytorów, nawet współczesnych w tej chwili, sięga po cytaty znane, bo ludzie od razu, jak słyszą ten cytat, kojarzy im się z czymś dobrym i łatwiej jest wtedy tą muzykę też przyjąć, a ona zaczyna dotykać bardzo wielu ważnych spraw. Tutaj pan dotknął o faktycznie cytatach popularnych piosenek, które są w Niemczech. Oczywiście one dla nas jako Polaków nie są już tak bliskie, bo my jakby nie kojarzymy, ale dla każdego, kto kiedykolwiek słyszał te piosenki w Niemczech, jest to od razu dodatkowy impuls i dodatkowa emocja, która jest najczęściej dobra, bo te piosenki mówią o fajnych, dobrych rzeczach. Myślę, że również kompozytor, który, bo o tym nie mówiliśmy, ale był kopistą i pomagał przepisywać partytury Wagnerowi, on nauczył się bardzo dużo rzeczy właśnie od samego swojego mistrza, od Wagnera i bardzo dużo rzeczy, które w tej partyturze zawarł, jakby było, można powiedzieć, z pomysłu wagnerowskiego i ta wielka symfoniczna partytura jakby nijak nie pasuje na początek do tej normalnej, dziecinnej opowieści Jasia i Małgosi, ale on stworzył z tego tak wyjątkowe dzieło, które nie przeszkadza. I oczywiście, że tutaj musimy znaleźć odpowiednich wokalistów, którzy potrafią wykonać tę partię i w sposób prosty powiedzieć tą historię i żebyśmy się wszyscy tym nie zmęczyli. Myślę, że ten pomysł, który udało się nam w Olsztynie przedstawić, czyli zaprosić bardzo młodych wykonawców, debiutujących często i którzy wykonali swoje partie w znakomity sposób, no, było tutaj kluczem do sukcesu.
Könnte es nicht andersherum sein? Ihre Zuschauer erinnern sich nicht an die Melodien, sondern werden unbewusst über Hänsel und Gretel zu deutschen Kinderliedern geführt, die sie später wiedererkennen, wenn sie ihnen im Alltag begegnen.
Jeszcze się cofnę do naszej wcześniejszej produkcji do Dziadka do Orzechów. Jak rozmawiałem z tancerzami, którzy na co dzień słuchają kompletnie innej muzyki, bo tańczą hip-hop, tańczą breakdance, tańczą dancehall, i jak im mówiłem, że będą tańczyć do muzyki Piotra Czajkowskiego, to oni w ogóle nie wiedzieli, o czym ja mówię. Dla nich to było tak, jakbym wymyślił jakąś historię, która jest nie do połączenia. I dopiero jak oni zaczęli do tej muzyki tańczyć, jak ją poznali, okazało się, że to jest genialna muzyka do wykonywania tańca. Każdego rodzaju, nie tylko klasycznego. I poznanie dopiero tego spowodowało, że oni później mówili, oczywiście my znamy Piotra Czajkowskiego i to jest świetny kompozytor, tak jak i teraz znamy Mozarta, bo pozwolili sobie przekroczyć tą barierę, którą wcześniej w ogóle nie chcieli dotknąć, bo stwierdzili, tylko słuchamy tej muzyki, która jest dla tego tańca zapisana, najczęściej współczesna, natomiast nie dotykamy klasyki czy kompozytorów klasycznych. I dokładnie tak samo się teraz zdarzy, co pan mówi. Ludzie, którzy wysłuchali Jasia i Małgosię, którzy nigdy tej muzyki Humperdinka nie słyszeli, jak im się to spodobało, zaczną do tego sięgać, a i również będą poznawać tą muzykę dużo bardziej folklorystyczną, niemiecką, nawet nie wiedząc o tym, że ją dotykają. I teraz jak ją przy okazji gdzieś usłyszą, to może im się skojarzy, o zaraz, może to jest Humperdinck, a może się okaże, a wcale to nie jest Humperdinck, to jest inny kompozytor ludowy, który to kiedyś napisał, a Humperdinck od niego to zapożyczył. I myślę, że to jest poznawanie przy okazji bardzo dużego faktycznie takiego wachlarza muzyki, którą na co dzień nikt z nas nie sięgnie, bo no kto będzie sięgał do muzyki folklorystycznej niemieckiej, jeśli tego nie musi robić. Ale przy okazji jest szansa, że faktycznie dotknęliśmy tego tematu i właśnie tu na Warmii i Mazurach, co mnie bardzo cieszy.
Das war Piotr Zułkowski, der Direktor der Ermländisch-Masurischen Philharmonie, im Gespräch mit uns über Engelbert Humperdincks Oper Hänsel und Gretel, die Philharmonie zum Saisonende aufführte. Der zweite Teil des Gesprächs folgt in der nächsten Woche.